Wydarzenie, które przed chwilą wysłuchaliśmy, jest faktem, jest wydarzeniem historycznym w całej pełni tego słowa znaczeniu. Ma nawet znamiona opis tego wydarzenia relacji reporterskiej, dziennikarskiej, ale nie jest relacją reporterską świętego Jana. Przecież jak sam zaznacza, nikogo przy tej rozmowie nie było. Uczniowie bowiem poszli do miasta dla zakupienia żywności, a Jezusa rozmawiającego z Samarytanką zastali dopiero na końcu rozmowy. Zapewne Jan, opisując to wydarzenie, czerpał informacje albo z ust tejże kobiety, może innych Samarytan, a może będąc umiłowanym uczniem Jezusa także od Niego samego. Jakiekolwiek było źródło informacji na temat tego wydarzenia, Jan, spisując swoją Ewangelię, czyni z tego wydarzenia swego rodzaju ikonę. Ikonę, którą dzisiaj będziemy wspólnie z wybranymi, ich rodzicami chrzestnymi, kontemplować. Jest to pierwsza z trzech ikon, którą święty Jan zostawia nam na te trzy niedziele Wielkiego Postu. Spotkanie Jezusa z Samarytanką to jest pierwsza ikona. Druga ikona to uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. I trzecia ikona to wskrzeszenie Łazarza spoczywającego od 4 dni w grobie. Spróbujmy przyglądnąć się rozmowie Jezusa z Samarytanką. Opis jest rozległy, spróbujmy uchwycić to, co najistotniejsze. Jezus zachowuje się wobec tej kobiety jak wysokiej klasy lekarz-specjalista, który widzi nie tylko chore ciało, ale widzi całego człowieka, który do niego przychodzi. I pierwsze słowa tej rozmowy to takie jakby rozmawianie, w cudzysłowie, o pogodzie, w tym przypadku o wodzie, po to, by w jakiś sposób oswoić pacjentkę ze sobą, po to, by w jakiś sposób też odwrócić uwagę od bólu wtedy, kiedy dotknie chorego miejsca. A tego chorego miejsca dotknie bardzo czułej sprawie, która leży kobiecie na sercu. Ale pierwsze słowa tej rozmowy to jakby wejście w jej aktualną sytuację. Przychodzi po wodę, tej wody chce zaczerpnąć potajemnie, wtedy kiedy inni nie korzystają ze studni. I rozmowa dotyczy właśnie tej jej czynności. I Samarytanka jest skupiona tylko na tej wodzie, tej, którą chce wydobyć ze studni. Ale kiedy słyszy od Jezusa słowa, że każdy, kto korzysta z tej studni, ciągle będzie pragnął, a on ma wodę, która ugasi nie tylko pragnienie, wszelkie pragnienie, ale wręcz może spowodować, że stanie się w człowieku źródłem. Więc kobieta, jako bardzo praktyczna osoba, mówi: daj mi tej wody, bym nie przychodziła tutaj więcej, bym nie czerpała z tej studni. A wtedy Jezus właśnie dotyka chorego miejsca, dotyka prawdy, mówiąc o mężu, by przyprowadziła go tutaj do Jezusa, do studni Jakuba. I ona przyznaje się: tak, w tym miejscu mnie boli. Ale ten ból to jest ból, który chce ukryć i dlatego przychodzi wtedy, kiedy inni nie czerpią ze studni, żeby nie spotkać się z żadnym człowiekiem, nie spotkać się z karcącym wzrokiem, nie spotkać się z szeptami poza jej plecami, wytykaniem palcami. I co robi? W momencie, kiedy Jezus dotyka bolącego miejsca, ucieka od tej prawdy. W jaki sposób? Ano rozpoczyna rozmowę na bardzo ważne tematy religijne. Mówi: no widzę, że jesteś prorokiem. Tutaj na tej górze nasi ojcowie oddawali cześć Bogu. Taka ucieczka. No przecież ważna sprawa. Bóg, religia, oddawanie czci Bogu. Jezus jakby podejmuje trochę ten temat, ale mówi: kobieto, to nie o to chodź, to nie o to chodź. Wtedy co robi kobieta? Mówi, uciekając niejako w przeszłość, że to jest już pewna tradycja, którą przekazali nam nasi ojcowie, że trzeba w taki sposób czynić. Znowu nie jest w tym dziś, w tej obecnej swojej sytuacji. Chce jakby się zasłonić tym, co jest udziałem nie tylko jej samej, ale tych wszystkich, do którego grona społeczności należy. Jezus znowu daje jej do zrozumienia, że to nie o to chodzi. Więc co robi? Ucieka znowu od obecnej chwili w przyszłość. Mówi, że wiem, że przyjdzie Mesjasz i wtedy wszystko nam objawi. I Jezus już nie czeka na nic więcej, tylko wie, że to jest właściwy moment, by powiedzieć jej, z kim ma do czynienia. Na początku rozmowy słyszeliśmy, gdybyś wiedziała, kim jest ten, który prosi cię o to, byś mu dała wody, to sama byś go prosiła. Jezus mówi, to ja jestem tym Mesjaszem. To ja ci objawiłem prawdę o twoim życiu. To ja chcę, byś tę prawdę w sobie sama uznała. Byś przyjęła tę prawdę. I po takim, można by powiedzieć, żmudnym, ale jednocześnie bardzo cierpliwym i łagodnym podprowadzaniu tej kobiety, Jezus sprawia, że ona jest zdolna przyjąć dwie prawdy. Prawdę przez duże P, to znaczy Jezusa jako Mesjasza, który objawił jej prawdę o jej życiu. I tę prawdę przez małe P o jej życiu, o jej aktualnej sytuacji. Że jest kobietą nieszczęśliwą, że szuka szczęścia, że szuka prawdziwej miłości, ale do tej pory jeszcze jej nie znalazła. To, co znalazła, nie jest szczęściem i nie jest prawdziwą miłością. Jest jej źle, jest jej ciężko i ciągle wszyscy dookoła jej tą prawdę uświadamiają. Jezus nie uświadamiał jej tym prawdy, bo ona ją dobrze znała. To ona sama wobec Jezusa, który tak delikatnie ją prowadził, staje w prawdzie wobec tego faktu, wobec tego, co jest jej dziś. Moją bolączką, moim bólem, moim brakiem widzenia perspektywy na zmianę. Wobec Jezusa staje w prawdzie. No tak jest, no taka jest prawda. I co się okazuje? Że jest to prawda, która ją wyzwala. Kobieta, która do tej pory unikała ludzi, unikała ich wzroku, ich szeptu, wytkania palcami, biegnie właśnie do tych ludzi, by powiedzieć im, słuchajcie, to jest człowiek, to jest ten, który powiedział mi całą prawdę o moim życiu. I zrobił to w tak wspaniały, delikatny sposób, że byłam w stanie to przyjąć. Czyż on nie jest Mesjaszem? Idźcie, zobaczcie. I rzeczywiście jej świadectwo było na tyle mocne, na tyle prawdziwe i szczere, a wiedzieli, z kim mają do czynienia, że poszli za jej słowem. Poszli zobaczyć, kto tam siedzi przy tej studni. I co więcej, prosili tego człowieka, żeby został jeszcze z nimi. I Jezus posłuchał ich prośby. I efektem wysłuchania tej prośby było to, że już nie tylko dzięki słowu kobiety, ale dzięki osobistemu spotkaniu z Jezusem w tych ludziach, Samarytanach, z którymi Żydzi nie utrzymywali kontaktu, rodzi się wiara. Moi drodzy, zwłaszcza wy, wybrani, dla was w tym czasie, który nazywamy oczyszczenia i oświecenia, od momentu wybrania do momentu przyjęcia sakramentu chrześcijańskiego, wtajemniczenia, trzeba przejść kilka kroków. To znaczy, tak jak pierwszy krok Samarytanka, stanąć wobec Jezusa w prawdzie. W prawdzie o swoim życiu. To, co jest teraz, dziś dla was ważne, to, co jest może waszą raną, waszą bolączką, czymś, co ukrywacie przed całym światem, ale możecie z całym spokojem i nadzieją i ufnością powiedzieć Jezusowi. Stanąć wobec tego, który nie jest oskarżycielem, ale jest kimś, kto delikatnie, tak jak powiedziałem na początku, lekarz wysokiej klasy, specjalista, dotyka bolącego miejsca nie po to, by zadać większy ból, tylko po to, by to chore miejsce uzdrowić. I tak się może stać. jeśli oczywiście wy na to Jezusowi pozwolicie. Jeśli pozwolicie wobec Niego przyjąć tą prawdę. Prawdę, tak jak Samarytanka przez duże P, to znaczy Jezusa, wobec którego chcę i będę ustawiała swoją hierarchię wartości, nie wobec przepisów, ustaw, ustaleń, ale wobec osoby Jezusa, który pokazuje mi prawdę o moim życiu. I tę prawdę, która jest najbardziej osobistą dla was, dla każdego z was z ośmiorka, którzy stoicie tutaj razem z rodzicami chrzestnymi przed ołtarzem. Ale ta sytuacja, do której zachęca nas dzisiejsza Ewangelia, dotyczy także każdego z nas. Mimo że jesteśmy już ochrzczeni, ciągle trzeba sobie uświadamiać, że tylko wobec Jezusa mogę stanąć w całej prawdzie i ta prawda mnie nie zdruzgocze, nie stłamsi, nie powali. Tylko ta prawda, którą wobec Jezusa uznam, uczyni mnie wolnym. Zresztą Jezus dokładnie tak powiedział. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Prawda, czyli Jezus, który wyzwala, i prawda, która mnie obciąża, a której się, do której się przyznam, też jest prawdą wyzwalającą.